Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy i pozdrawiamy z Lublina. W dzisiejszej audycji zapraszamy na spotkanie z dr Ewą Kurek, znakomitą znawczynią problematyki relacji polsko-żydowskich, ale również pasjonatką historii żołnierzy wyklętych i dziejów Rosji. Jeśli będą Państwo chcieli poznać więcej informacji o prezentowanych publikacjach, to przypominam, że szczegółowe omówienia wszystkich książek znajdują się na stronie internetowej www.prawekxiążki.pl. Powtarzam, www.prawekxiążki.pl. Pani doktor, w swoich książkach porusza Pani najtrudniejsze momenty w polskiej historii ostatniego stulecia. Losy żołnierzy wyklętych, relacje polsko-żydowskie, czy skomplikowane sąsiedztwo z Rosją. Dlaczego właśnie te tematy?
No, z prostej przyczyny, że to jako młoda dziewczyna, studentka historii, szukałam tematu, czy nie trzeba było wtedy szukać, to były czasy komunizmu, wiedziałam od ojca, od mamy, że Polacy byli wywożeni na Sybir, bo rodzice mieszkali na Wołyniu, więc moja pierwsza książka to jest Ucieczka z zesłania, napisana na 30 lat temu w stanie wojennym, najpierw pod nazwiskiem Marii Byrskiej, teraz pod nazwiskiem moim już ta książka się ukazuje. No, po drodze okazało się, że piszę o tym książce, którą szczególnie polecam, Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie. Szukając tematów, materiałów do właśnie wywózek na Sybir, trafiłam na klasztory, w których ratowane były dzieci żydowskie, więc uznałam jako historyk, że moim obowiązkiem jest zbadać to i opisać, bo to zupełnie rzecz nieznana. Powstała z tego książka Dzieci żydowskie w klasztorach. Ponieważ książka Dzieci żydowskie w klasztorach zrodziła cały szereg pytań na temat relacji polsko-żydowskich, prowadziłam badania przez następnych kilkanaście lat i w efekcie tego powstały dwie książki, Poza granicą Solidarności, stosunki polsko-żydowskie, gdzie odkryłam, uważam, najistotniejsze sprawy w relacjach polsko-żydowskich. No i książka Żydzi, Polacy, czy po prostu ludzie, gdzie opisałam moje przygody jako historyka i z Polakami, i z Żydami właśnie na bazie tych stosunków. No, ale tak jak powiedziałam, pierwszym tematem to była Rosja i te wywózki, więc po 30 latach to tak zupełnie przypadkowo zbiegło się z tym, że w tej chwili mamy sytuację na Ukrainie, a powiem tak, że jak kończyłem książkę Rosji, rozumiem, nie pojmiesz, to wybuch Majdan i tak to się to zbiegło. I tym, co mnie najbardziej interesuje, to jest mentalność narodów. I indywidualnych ludzi, ale i narodów. I zrozumienie tej Rosji, dlaczego ona taka jest, co się tam dzieje i co się za tym kryje, więc to tak mogę w skrócie takim telegraficznym powiedzieć moją drogę, moją przygodę z historią. Kocham swój zawód, te tematy, tak jak pani powiedziała, niewygodne. Po prostu chciałam, żeby ludzie czytali te książki, więc staram się pisać nie hermetycznym, naukowym językiem, tylko pisać językiem takim, który po prostu jest zrozumiały dla każdego człowieka, który umie złożyć literki.
1 marca obchodziliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, coraz częściej zwanych niezłomnymi. Wydawałoby się, że dziś już nic nie stoi na przeszkodzie, by ukazywać prawdziwe oblicze ich walki. Jednak pani książka Zaporczycy napotkała wyjątkowy opór.
Ja naruszyłam tą książką, naruszyłam po prostu wizję historii postkomunistów, którzy objęli w Polsce władzę w 1989 roku. No już nie mamy dziś co do tego wątpliwości. Więc wytoczono mi proces, w wyniku którego ocenzurowane zostały relacje żołnierzy zapory, bo oprócz książki Zaporczycy 43-49 spisałam, opublikowałam 5 tomów relacji żołnierzy zapory. I to jest skandal, proszę Państwa, bo relacji żołnierzy zapory zostały ocenzurowane, tak jak i moja książka. Pod pretekstem, że tam żołnierze źle się wypowiadali, a ja nie tak napisałam, jak życzyliby sobie rodzina i przyjaciele z Siły Nowickiego. Proces trwał 7 lat, książka została ocenzurowana, ale nie traci na wartości nic, proszę Państwa, bo ja od 10 lat neguję razem z Zaporczykami sens, wartość i sprawiedliwość tego wyroku sądowego, ponieważ no, historyk może się tylko bronić słowem, więc w tej ocenzurowanej książce Zaporczycy na końcu dałam aneks i zamieściłam wszystkie zeznania żołnierzy zapory, które złożyli w sądzie podczas procesu. I żeby to było śmieszniej, to jest to jeszcze więcej niż sąd wyciął. Więc książka nie straciła na wartości i tyle. Ja czekam od 10 lat. Od 10 lat kwestionuję wyroki Sądu Najwyższego, za co Sąd Najwyższy powinien był mnie pozwać do sądu i wtedy poszłabym do Strasburga. Mimo, że ja przepraszam za wyrażenie, ale pyszczę, powtarzam, od 10 lat i piórem i w radiach i publicznie, Sąd Najwyższy jakoś nie ma odwagi pozwać mnie do sądu. No do Strasburga nie mogę iść, ale proszę Państwa, to wszystko to jest nic. Stała się rzecz niesłychana, dlatego że mimo tych procesów, mimo tych szyk, nic nie ma lekko. W tej chwili mamy Dzień Żołnierzy Wyklętych, mamy młodzież, która nosi koszulki z zaporą, już niewielu, nielicznych zaporczyków, którzy żyją. Ja uważamy, że to jest zwycięstwo, warto było przejść te procesy, te wszystkie rzeczy i stanęło na naszym. I to są wzorce osobowe dla naszych dzieci, dla naszych wnuków i to trzeba podejść do tego ewangelicznie, zwycięstwo prawdy nad fałszem. Ja jako historyk też zawsze mówię, że można zakłamać historię na 5 lat, 10, 50, 100, nawet 300. Ale historia jest taka, że zawsze prawdę ukaże. No i w tym wypadku tak się stało. Armia podziemna powraca, jednym słowem.
To jest właśnie niesamowite. Ja też zawsze mam takie wrażenie, że te ogromne wysiłki, pieniądze, żeby tych ludzi pogrzebać i tajnić i ukryć, oni wychodzą spod ziemi, stają naprzeciwko swoich katów i teraz oni są zwycięzcami. To jest naprawdę niesamowite i to jest coś, co właśnie młodych porusza bardzo.
Bo właśnie te 50 lat komunizmu i teraz te 25 lat, muszę powiedzieć, pseudowolności, a tu armia podziemna powraca i powracają prawdziwi bohaterowie. Bez medali, za to Inka, za to zapora na Szulbelski.
A to ciekawe, że właśnie tutaj no, taki opór spotkał się, jeżeli chodzi o przywracanie pamięci, a o wiele chyba bardziej jednak skomplikowane relacje polsko-żydowskie i te książki pani chyba zostały bardzo życzliwie przyjęte, zarówno przez Polaków, jak i Żydów.
Mogę powiedzieć tak, że mój dorobek, jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, jest bardziej znany w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce, dlatego że w Polsce tę politykę historyczną, czy opowiadanie Polakom bajek, to tak w skrócie rzecz ujmując, to polityka obecnego III Rzeczpospolitej, jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, zmierza do takiego skundlenia Polaków. A powiedzenia, abyście za mało zarobili, za mało umieraliście, to jest film pokłosie, to są inne tego typu propagandowy, w ogóle nie oparte na źródłach. Więc mogę tu powiedzieć, że bo zresztą moje obie książki o tematyce żydowskiej, poza granicą Solidarności stosunki polsko-żydowskie i druga książka Dzieci żydowskie w klasztorach zostały przetłumaczone i wydane w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza już pod koniec lat 90., druga kilka lat temu. Ja na ten temat mówiłam na najważniejszych uniwersytetach Stanów Zjednoczonych. W Princeton University, Columbia University to jest największy uniwersytet w Nowym Jorku. Natomiast tu, jeśli chodzi o Polskę, to ja jestem na indeksie Michnika przede wszystkim i więc ta informacja o moich książkach przebija się z trudem, ale jednak się przebija w takich radiach jak Państwa Radio, w telewizji Trwam, w innych gazetach. Jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie, musimy, proszę Państwa, przeczytać te książki, przeczytać również książkę Żydzi, Polacy czy po prostu Ludzie, bo problem Michnik na przykład i spółka ma ze mną taki, że nie można nazwać mnie antysemitką. Ja prowadzę badania, odkrywam rzeczy, ale tu nie chodzi o antysemityzm, tak? Także warto nam, żebyśmy wiedzieli, posiedli tę wiedzę, jak to naprawdę było, bo my jako Polacy mamy powód do dumy. Proszę Państwa, my zachowaliśmy się fantastycznie w czasie II wojny światowej. Byliśmy jedynym krajem, gdzie za ratowanie Żydów płaciło się Polak płacił śmiercią i jego rodzina płaciła śmiercią. Więc najpierw znalazłam 198 klasztorów, które ratowały żydowskie dzieci. To zupełnie rzecz niespotykana. We Francji, gdzie zakonnicom śmierć nie groziła za ratowanie dzieci żydowskich, znalazło się kilka klasztorów. Ja znalazłam 198 po 40 lat po wojnie. A gdyby te badania zrobić tuż po wojnie, pewnie ta liczba klasztorów byłaby zdecydowanie większa, większa, większa. I ani państwo polskie, ani Kościół nigdy nic nie zrobił i sami Polacy nie uczestniczyli w zagładzie Żydów, a inne narody współpracowały z Niemcami. Dorabia nam się, przepraszam za wyrażenie, gębę na Zachodzie, szczególnie Żydzi amerykańscy, w tym brylują, rzucając stek kłamstw na Polaków, a możemy sobie uświadomić, że jeśli patrzymy na ratowanie dzieci żydowskich i to, co opisałam w książce Dzieci żydowskie w klasztorach, to amerykańscy Żydzi powołali fundację dla ratowania dzieci żydowskich Tensera, to śmieszne, w roku 1946, proszę Państwa, wtedy, kiedy wojna się skończyła. To Żydzi amerykańscy powołali fundację, żeby ratować żydowskie dzieci. Zresztą nie wpuścili mnie do swojego archiwum, bo ja chciałam sprawdzić, ile dzieci z Polski wywieźli. Z klasztorów i z rodzin polskich. No nie wpuszczono mnie niestety, bo archiwum Tensera, tej fundacji założonej w 1946 roku, znajduje się w Yeshiva University, czyli w żydowskim uniwersytecie. No ale to już mniejsza sprawa. Także, proszę Państwa, warto, to najlepsza recenzja tej mojej książki Poza granicą Solidarności, stosunki polsko-żydowskie. Starszy pan mecenas, który doskonale wojnę pamięta, powiedział: Pani Ewo, tą książką wyprostowała mi pani kręgosłup. Ja też mogę powiedzieć, że ja sobie wyprostowałam kręgosłup. Jak zaczęłam się zajmować stosunkami polsko-żydowskimi, to też czytałam głupstwa o Polakach, słyszałam Żydów, którzy mówili głupstwa o Polakach, i nie wiedziałam, gdzie jest prawda. To wieloletnie badania historyczne doprowadziły mnie do tego, że mogę teraz powiedzieć w imieniu swoim i wszystkich Polaków. Mamy powód do dumy. Nie dajmy się zwariować. Nie wierzmy w głupie filmy pokłosie. Zrobione zresztą z naszych podatków, i to powinien być bunt narodowy, bo to jest jedno wielkie kłamstwo, no ale już tu na antenie nie ma miejsca, żeby szerzej się o tym wszystkim wypowiadać.
Jak zachęciłaby Pani czytelników do lektury pozycji Rosji, rozumem, nie pojmiesz?
Jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy. Mamy za wschodnią granicą Putina, który tak naprawdę niczym nie różni się od Iwana Groźnego, który był carem 500 lat temu. I żeby ze zdziwieniem patrzymy w telewizorach, czytamy w gazetach, co oni wygadują, jak oni kłamią i dlaczego, i w zasadzie to też były moje pytania, na które odpowiadam w tej książce. Jak to jest? O co to chodzi? No więc, proszę Państwa, to jak wynika ze źródeł historycznych i współczesnych, no Rosja prawem się nie posługuje. Kłamstwo i bluźnierstwo jest po prostu podwaliną tej struktury państwowej. I może powiem tak, że lepiej... Rosja jest groźna, naprawdę. Ale lepiej ją rozumieć. Wtedy to możemy przyjąć odpowiednie postawy, przygotować się, rozumieć, wiedzieć. Tytuł książki Rosji rozumiem, nie pojmiesz, bierze się z wiersza Tiutczewa, rosyjskiego poety, który w XIX wieku napisał: Rosji umom nie paniat, w Rosji można tylko wierzyć. W Rosji rozumiem, nie pojmiesz, w Rosję można tylko wierzyć. Rosja takim była zawsze i za carów, i za komunistów takim zamkniętym państwem. I 9 lat takiego festiwalu wolności to były czasy Jelcyna. Rosjanie zaczęli pisać, mówić. I temu poecie w XIX wieku odpowiedział Wiktor Jerofiejew, współczesny pisarz rosyjski, który wyjechał w tej chwili z Rosji, nie mogą spatrzeć, co się tam dzieje. I Jerofiejew napisał w odpowiedzi właśnie: Rosję rozumem można pojąć, tyle tylko, że to jest straszne. I mogę powiedzieć, że to, co odkryłam, jeśli chodzi o Rosję, to jest straszne, dlatego że doradca Putina Aleksander Dugin, taki ideolog kremlowski, mówi dokładnie to, co 500 lat temu Rosjanie mówili, że będą nas przebóstwiać, że to już dłuższy temat, to tylko trzeba książkę przeczytać, żeby zrozumieć, o co chodzi, że będą nas wyzwalać spod niewoli jankieskiej, że oni teraz w 21 roku, oni, Rosjanie, zbudują Unię Euroazjatycką, która będzie sięgać od Władywostoku po Lizbonę. A my, Polacy, Francuzi, Włosi, może znajdziemy w tym swoje miejsce. Ale lepiej wiedzieć, z kim mamy do czynienia, proszę Państwa.
Jeszcze na koniec pytanie do Pani. Dlaczego warto podsuwać młodzieży, dzieciom książki historyczne, odpowiednio oczywiście do ich poziomu? Dlaczego w ogóle warto zachęcać dzieci do czytania?
Każdy człowiek musi wiedzieć, kim jest, gdzie są jego korzenie, gdzie jest jego miejsce na ziemi. Bez tego po prostu nie sposób funkcjonować. Czy my chcemy, czy nie chcemy, każdy z nas, Polaków, Francuzów, Rosjan, jest nośnikiem takiej pamięci historycznej. Zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo. I czytając te książki historyczne, poznajemy i siebie, i wpisujemy się po prostu w przeszłość swojego narodu, swojego kontynentu, swojego miejsca w geografii. Bez pamięci historycznej nie ma pełnej osobowości ludzkiej w sensie jednostki, jako człowieka i w sensie narodowym, ale też kontynentalnym, bo my tak bardzo różnimy się na przykład od Rosjan, że mamy wiele wspólnego właśnie z Hiszpanami, z Francuzami, ze Estończykami i z Włochami, czy chociażby zwykłe słowo parol czy słowo honoru, a na przykład Rosja nie, jeśli nie będziemy czytać skąd nasz ród, już mówiąc tak, będziemy ubodzy po prostu. A poza tym my Polacy mamy szczególnie piękną tę historię. Naprawdę na żołnierzach złomnych, czyli wyklętych, kończąc, a zaczynając od Piastów, to mamy czym się chwalić. Mamy naprawdę fantastyczną historię, która wciąga, pociąga i jest przygodą.
Bardzo dziękujemy pani doktor za rozmowę. Na zakończenie wspomnijmy jeszcze o najnowszej publikacji pani Ewy Kurek pod tytułem Wiek pozawietrznej. Książka opisuje w formie powieści losy polskiej rodziny żyjącej na Kresach. Tłem sagi jest dramatyczna historia Polski drugiej połowy XX wieku. Rzeź Wołyńska, czas władzy komunistycznej, nieuczciwa transformacja ustrojowa. Wiek pozawietrznej przybliża nie tylko przełomowe karty polskich dziejów w minionym stuleciu, ale również naświetla w przystępny sposób wzajemne relacje polsko-ukraińskie i polsko-żydowskie. Żegnając naszego dzisiejszego gościa, przypominamy, że pełen wykaz publikacji pani dr Ewy Kurek wraz z omówieniami odnajdą Państwo na stronie www.praweksiążki.pl. Drodzy słuchacze, a teraz powiedzmy kilka słów o książce Kształcenie charakteru autorstwa redemptorysty ojca Mariana Pirożyńskiego. Co sprawia, że pozycja ta cieszy się niesłabnącą popularnością nie tylko u wychowawców, ale przede wszystkim wśród młodzieży? Przecież praca nad sobą to dziś pojęcie niezbyt popularne. Wymaga wysiłku, wytrwałości i cierpliwości. Jest żmudna i nie daje natychmiastowych efektów. Jednak autor w przekonujący sposób zaprasza do pracy nad sobą i mówi jasno – bez treningu nie ma wyników. Książka Kształcenie charakteru definiuje charakter jako duchowe oblicze człowieka, czyli właściwy mu sposób myślenia, mówienia i działania i zawiera praktyczne wskazówki dotyczące tego, w jaki sposób pracować nad sobą, żeby móc realizować zamierzone cele. Ojciec Pirożyński, przytaczając anegdotyczne historie, pokazuje, jaki jest narodowy charakter Polaków. Stawia przy tym surową diagnozę tego, że działamy bezrefleksyjnie, nie potrafimy pracować ponad podziałami, że trudno nam zrozumieć, że można kochać ojczyznę i należeć do innego ugrupowania politycznego. Nasza impulsywność w połączeniu z lekkomyślnością sądów daje w sumie ciasnotę poglądów i brak wyrozumiałości dla drugich, co ma nader smutne następstwa w życiu społecznym. Jednak w książce Kształcenie charakteru odnajdziemy nie tylko krytykę naszych wad narodowych, ale także opis wielu pozytywnych cech Polaków, takich jak wielkoduszność, odwaga i honor. Mówiąc o tematyce wychowania, nie możemy zapomnieć o wspaniałym orędowniku kształcenia charakteru, jakim był ojciec Jacek Woroniecki. W ubiegłym roku ukazały się 3 pozycje jego autorstwa. Raport niebieski Gawęda żołnierska, Umiejętność rządzenia i rozkazywania oraz Gawęda o gawędzeniu. Pierwsza z nich, Raport niebieski Gawęda żołnierska, jest to wyjątkowa w Polsce próba stworzenia kodeksu moralnego dla żołnierzy. Bohaterem opowieści jest młody wachmistrz, który przygotowuje się na Sąd Boży. Przed jego oczami przewijają się sceny z żołnierskiego życia i w obliczu Bożej miłości zaczyna rozumieć swe przewiny. Książeczka Raport niebieski, wpisująca się w obchody stulecia ordynariatu polowego, została objęta patronatem honorowym księdza Józefa Gustka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Kolejna książeczka ojca Woronieckiego, Gawęda o gawędzeniu, przygotowana z myślą o harcerzach, uczy sztuki pięknej, barwnej, przykuwającej uwagę mowy. Każdy, kto pracuje z dziećmi, wie, jak ważne jest zainteresowanie niesfornych pociech. Uczmy się więc pięknie, ciekawie i zajmująco mówić. Książeczka Gawędy o gawędzeniu ukazuje piękno żywego słowa oraz niezapomnianą wartość wspólnie spędzonych chwil. Z kolei pozycja umiejętność rządzenia i rozkazywania uczy sztuki roztropnego wydawania poleceń i skutecznego ich egzekwowania. Rodzice często nie rozumieją, że nie będzie potrafił dobrze rządzić sobą samym ten, kto wcześniej nie potrafił być posłusznym. Posłuszeństwo buduje samodyscyplinę, sprawność działania, moralną prawość. Dlatego warto sięgnąć po umiejętność rządzenia i rozkazywania, by nauczyć się tej trudnej sztuki rozumnego wymagania od siebie i innych. Pisarką, którą osobiście znał i niezwykle cenił ojciec Jacek Woroniecki, była Zofia Kossak. Zapewne niewielu z Państwa wie, że była ona tercjarką dominikańską i w zakonnym życiu nosiła imię siostry Akwinaty. Właśnie ukazała się publikacja zupełnie wyjątkowa, dająca czytelnikowi szansę na fascynujące i najbardziej bezpośrednie spotkanie z pisarką, dające wyobrażenie o jej życiu, charakterze i pracy. Jest to po raz pierwszy wydany zbiór jej listów. W korespondencji ujawnia się głęboka jedność między życiem a wyznawanymi wartościami, co czyni postać Zofii Kossak głęboko autentyczną. Ogromna wiedza i kapitał życiowych przeżyć dały pisarce mądre spojrzenie na świat i jego problemy. Trafna diagnoza otaczającej rzeczywistości oraz piękny język sprawiają, że listy są zarówno ważnym świadectwem swoich czasów, jak i kroniką życia osoby o nieprzeciętnym talencie, pracowitości, głębokim humanizmie i odwadze posuniętej do heroizmu, co udowodniła w czasie wojny, ratując tysiące Żydów. Lektura listów z pewnością pozwoli nam ujrzeć Zofię Kossak w nowym świetle. Nie tylko jako uznaną pisarkę i wojenną bohaterkę, ale jako czułą babcię, wierną przyjaciółkę i gorącą miłośniczkę przyrody. Powiedzmy jeszcze o dwóch książkach Zofii Kossak, które po latach nieobecności pojawiły się ponownie na księgarskim rynku. Pierwsza z nich to wspaniała powieść historyczna dla młodzieży pod tytułem Puszkarz Orbano, z której dowiemy się, jak Konstantynopol, przez setki lat stolica i najwspanialsze miasto wschodniego chrześcijaństwa, został zdobyty przez muzułmanów. Jesteśmy świadkami zmagań z tureckim najeźdźcą i dramatycznych losów 15-letniego Maria, który oddaje swe młode życie, by ratować miasto i honor rodziny. Książka Puszkarz Orbano niesie bardzo ważną w dzisiejszych czasach diagnozę wzajemnych stosunków islamu i chrześcijaństwa oraz zawiera ponadczasowe prawdy człowieku o jego dobroci, odwadze i szlachetności, ale także o tchórzostwie, nikczemności i zdradzie. Młody człowiek, sięgając po tę lekturę, nie tylko podąży barwnymi ścieżkami przygody, lecz stanie przed ważnymi moralnie pytaniami. Warto dodać, że do wersji drukowanej Puszkarza Orbano dołączona jest nieodpłatnie wersja dźwiękowa w formie audiobooka. Kolejna książka, Troja Północy, to wspólne dzieło Zofii Kossak i Zygmunta Szatkowskiego. Publikacja przybliża niemal nieznane, a przez to tak fascynujące, dzieje Słowian zachodnich opierających się przez kilka stuleci niemieckiej ekspansji prowadzonej pod pozorem chrystianizacji. Gdyby nie ich bohaterski opór, losy młodego polskiego państwa potoczyłyby się zupełnie inaczej. Prowadzone przez kilka stuleci dramatyczne zmagania Słowian połabskich z germańskim naporem dały plemionom położonym pomiędzy Odrą a Bugiem konieczny czas na zbudowanie własnej państwowości i okrzepnięcie świadomości narodowej. Dzięki nim granica niemiecko-słowiańska ustaliła się na Odrze, a nie na Wiśle czy Bugu. Obficie cytowane w Troi Północy kroniki niemieckie, polskie i skandynawskie przenoszą czytelnika w nieistniejący już świat dawnych Słowian. Ich walka z niemieckim żywiołem dzięki formie powieści nabiera barwności i siły wyrazu. Dzięki przytaczaniu źródłowych kronik zyskuje historyczną głębię i wiarygodność. Dzięki temu Troja Północy pozostaje nie tylko fascynującą opowieścią o życiu i dziejach zachodnich Słowian, ale i cennym spojrzeniem na siły kształtujące oblicze Europy po dziś dzień. Drodzy Państwo, trwa Wielki Post, czas refleksji i duchowego odrodzenia. Wzmożenie sił duchowych następuje właśnie poprzez post, czyli ograniczanie przyjemności płynących z jedzenia. Tym, którzy pragną na czas postu zmodyfikować swój sposób odżywiania, proponujemy pozycję post zdrowotny świętej Hildegardy z Bingen autorstwa Brigitte Pregenzel i Brigitte Schmidl. Średniowieczna mniszka odkrywa przed nami, jakie korzyści można osiągnąć dzięki przeprowadzeniu dobrze zaplanowanego postu. Udowadnia, że odmawianie sobie spożywania niektórych potraw jest podwójnie ważne. Wzmacnia duchowość i zdrowie fizyczne. W książce Post zdrowotny świętej Hildegardy z Bingen znajdziemy m.in. porady, jak przygotować się do postu, listę produktów niezbędnych w czasie poszczenia, propozycje niskokalorycznych dań, praktyczną pomoc w czasie wychodzenia z postnych kryzysów oraz wiele innych zaleceń zdrowotnych. Osobom, które nie spotkały się wcześniej z wiedzą medyczną świętej Hildegardy, a chciałyby poznać podstawowe zasady jej leczenia, polecamy pozycję Przyrodolecznictwo. Książka ta zawiera wybór źródłowych, autentycznych pism świętej Hildegardy. Średniowieczna mniszka, leczenie i uzdrawianie człowieka widziała w kontekście całej przyrody. W swej posłudze chorym realizowała zasadę, że lekarz powinien być minister natury, czyli sługą natury. Książka Przyrodolecznictwo zawiera wskazówki dotyczące leczenia wodą, racjonalnego żywienia, ziołolecznictwa i zdrowego trybu życia, hartowania ciała i ćwiczeń fizycznych. Drodzy słuchacze, żegnając się z Państwem, przypominamy tytuły omawianych książek. Ucieczka z zesłania, Zaporczycy 1943-49, Zaporczycy relacje, w sumie 5 tomów, Poza granicą Solidarności, stosunki polsko-żydowskie, Dzieci żydowskie w klasztorach, Żydzi, Polacy czy po prostu ludzie, Polacy i Żydzi, problemy z historią, Rosji rozumem nie pojmiesz oraz Wiek pozawietrzny, dr Ewy Kurek. Kształcenie charakteru ojca Mariana Pirożyńskiego. Raport niebieski Gawenda żołnierska, umiejętność rządzenia i rozkazywania oraz Gawenda o gawędzeniu ojca Jacka Woronieckiego. Listy Puszkasz Orbano oraz Troja Północy Zofii Kossak. Post zdrowotny świętej Hildegardy z Bingen, Brigitte Pregenzer i Brigitte Schmidl. I ostatnia pozycja Przyrodolecznictwo świętej Hildegardy z Bingen. Jeśli nie zdążyli Państwo zanotować tytułów książek, zapraszamy na naszą stronę internetową www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą Państwo wszystkie informacje. Pozostajemy też do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam, 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.